skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa w sprawie gazociągu Opal. Chodzi o zawieszenie wykonania decyzji, która pozwalała Gazpromowi na wykorzystanie 80% przepustowości gazociągu. Zdaniem polskiej spółki udało się zatrzymać szkodliwą decyzję. Pod koniec października Komisja Europejska podjęła decyzję, która dawała Rosjanom do 2033 roku możliwość wykorzystania 80% przepustowości gazociągu Opal. Dzięki temu Gazprom za pomocą gazociągu Nord Stream 1 mógłby wprowadzić do Niemiec o ponad 20 miliardów metrów sześciennych gazu więcej niż to jest teraz. Dostawy gazu na zachód odbywałyby się z pominięciem Polski i Ukrainy. To była próba puczu, stwierdził prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Lider prawicy na łamach tygodnika W sieci odniósł się do sejmowego protestu opozycji. W jego ocenie była to poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, a sygnały o takiej możliwości docierały już wcześniej. Posłowie PO i Nowoczesnej od 16 grudnia okupują salę plenarną Sejmu. W gmachu spędzili też święta. Domagają się powtórzenia głosowania nad ustawą budżetową na 2017 rok. W ich ocenie głosowanie w sali kolumnowej jest nieważne. MSWiA utworzy centralną bazę magazynową. W jej ramach powstaną całodobowe bazy logistyczne ze sprzętem dla służb ratowniczych na wypadek sytuacji kryzysowych, na przykład powodzi. Zakłada to projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przygotowany przez resort. Nowe przepisy mają uporządkować i ujednolicić regulacje prawne w tym zakresie. W ciągu 2-3 lat rząd chce zakończyć akcję repatriacyjną, podkreśla przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Minister powiedział, że nowa ustawa o repatriacji jest po uzgodnieniach międzyresortowych. W styczniu trafi do Sejmu. Repatriacją mają zostać objęte osoby deportowane do Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. Rząd liczy, że do Polski przybędzie od 3 do 5 tysięcy osób. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i prezydent miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer podpisali dziś umowę o wspólnym prowadzeniu Muzeum Dom Rodzinny Pileckich. Minister podkreślił, że chce, aby instytucja lokalna uzyskała szersze znaczenie, aby upamiętniała postać rotmistrza Pileckiego, ale też dzieje miasta i jego okolic w czasie wojny. Obniżenie wysokości elastycznej linii kredytowej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym to dobry sygnał, ale Polsce wciąż potrzebne jest to narzędzie, powiedział dr Piotr Łasak, ekonomista z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W ten sposób odniósł się do decyzji Ministerstwa Finansów, które poinformowało, że złożyło wniosek o odnowienie linii od połowy stycznia przyszłego roku. Będzie ona jednak mniejsza od obecnej o połowę i wyniesie około 8 miliardów euro. W Wielkopolsce odbyły się obchody 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Centralne uroczystości zorganizowano przy pomniku powstańców w Poznaniu. W Lesznie odbyły się uroczystości organizowane przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski. Do końca tygodnia każdy z nas może się podzielić posiłkiem z potrzebującymi. Nie wyrzucajmy jedzenia po świętach, apelują organizatorzy i wolontariusze akcji społecznych. Inicjatywa Podzielmy się posiłkiem z bezdomnymi już po raz czwarty w całej Polsce organizuje poświąteczną zbiórkę żywności. Akcja polega na łączeniu osób, którym zostało po świętach jedzenie, z tymi, którzy na co dzień chodzą głodni. 8 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki prowadzi głodówkę w proteście przeciwko powiększaniu miasta Opole. W ten sposób chcą nakłonić rząd do wycofania się z decyzji o przyłączeniu do miasta części ich gminy, gdzie jest m.in. kompleks przemysłowy z elektrownią. W styczniu przyszłego roku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu trafi prywatny pozew przeciwko Polsce w sprawie kredytów frankowych. Złożenie pozwu zapowiedział Tomasz Sadlik, szef grupującego frankowiczów stowarzyszenia Pro Futuris. Kapitan samolotu Tu-154, który spadł do Morza Czarnego, próbował posadzić maszynę na wodzie. Nurkowie natrafili na fragmenty samolotu od skrzydeł do ogona. Znaleziono też jedną z czarnych skrzynek, poinformowała agencja TASS, powołując się na źródło w strukturach siłowych Rosji. Eksploatowane w Rosji samoloty Tu-154 mają zakaz wykonywania lotów do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, poinformowała agencja Interfax, powołując się na anonimowe źródło. Grupa nastolatków podpaliła w Niemczech bezdomnego. Poszkodowany to 37-letni Polak. Sprawcy ataku to Syryjczycy i Libijczycy w wieku od 15 do 21 lat. Są już w rękach policji. Do zdarzenia doszło w Wigilię na stacji metra w Berlinie. Bezdomnego oblano łatwopalnym płynem. Ogień ugasili przechodnie i maszynista. Polak nie odniósł obrażeń. Parlament Europejski kończy pracę nad koncepcją budżetu dla strefy euro. Wywołujący kontrowersje pomysł osobnej kasy dla Eurolandu, choć jeszcze daleki od realizacji, może się okazać groźny dla interesów Polski. Dokument przygotowuje dwójka europosłów z Niemiec i z Francji. Wspólny projekt sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu przedstawili w maju. Od tego czasu trwają dyskusje. Ambasador Rosji przy NATO krytykuje polsko-amerykańską umowę na zakup rakiet JASSM. Aleksander Gruszko stwierdził, że bardzo negatywnie wpłynie to na bezpieczeństwo europejskie. Francja chce zaostrzyć przepisy wobec kierowców z innych państw. Chodzi o możliwość naliczania punktów karnych i wyciągania konsekwencji za ich nadmiar. Francuska ambasada w Polsce potwierdziła jednemu z dzienników, że w przyszłym roku zostaną wprowadzone stosowne regulacje. Był to skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia.